Jeśli zastanowimy się, co nam kojarzy się i z wiosną, i z przyrodą, i w ogóle z polską przyrodą, to pewnie wiele osób wymieni właśnie bociana, więc my dzisiaj trochę o bocianach porozmawiamy.
Gabriela Kułakowska, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Panie przyjechały do Drohiczyna, żeby zrobić warsztaty z młodzieżą i z seniorami, ale zanim o tych warsztatach, to porozmawiajmy w ogóle o tym, co robi Wasza organizacja i właśnie o tych naszych bocianach.
Jednym z projektów, który realizujemy, jest projekt ochrony bociana białego w Dolinach Rzecznych Północno-Wschodniej Polski. Znajdujemy się tutaj w Drohiczynie, tutaj mamy Bóg, to jest właśnie teren realizacji projektu, ale też robimy to samo nad Narwią i nad Liwcem, czyli takim południowym dopływem Bugu, nad Biebrzą. Tutaj jeszcze mamy ciągle wiele zajętych gniazd bocianich, wiele par bocianich. Osobom, które tutaj mieszkają, wydaje się, że ten bocian to jest taki powszechny widok, prawda? Po prostu przylatują i są, tak? Później odlatują i co roku wracają. W zachodniej Polsce to już nie jest tak powszechne. Ludzie nie widzą co roku bociana. Jeżeli ktoś bociana zobaczy, to naprawdę uważa, że ma szczęście. Mamy około 20 tysięcy par tych bocianów ciągle jeszcze, ale ich liczba spada. Co 10 lat prowadzi się monitoring, taki bardzo dokładny, że liczy się te bociany, wszystkie pary i wiemy, że około 20% spadła ta liczebność bocianów. Dlatego my właśnie mamy ten projekt ochrony bociana białego, bo chcemy zatrzymać ten taki negatywny trend, czyli ten trend spadkowy.
Powiem szczerze, że właśnie to, co Pani mówi, dla mnie jest ogromnym zaskoczeniem, dlatego że ja mieszkając właśnie w tej wschodniej Polsce, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że ten bocian to może być czymś wyjątkowym. Owszem, że trzeba je chronić, to na pewno, ale że może nie być bocianów?
No właśnie, bo to tak się wydaje, że to nie jest gatunek zagrożony, tak? Ale mieliśmy już, z historii znamy takie przypadki, że były gatunki powszechne, zwłaszcza takie związane z terenami otwartymi, czyli z tymi łąkami, tak jak bociany, które chodzą, przecież polują na te tak zwane żaby, na drobne gryzonie, na ślimaki, na jaszczurki, na węże, polują właśnie na łąkach. Jeżeli nie będzie łąk, jeżeli wszystko zmienimy na te pola kukurydzy i rzepaku, no to nie będzie tych ptaków niestety.
Więc co robimy? Co wy robicie?
Teraz w tym projekcie to troszczymy się o zachowanie miejsc gniazdowania, bo niestety przykrym faktem jest też to, że ludzie wymieniając strzechy na te dachy kryte blachą, nie chcą mieć już gniazda bociannego na swoim dachu, więc my jakby wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przenosimy gniazda z dachów, ze starych, przechylonych słupów na nowe betonowe słupy, tak żeby na kolejne kilkadziesiąt lat zabezpieczyć te miejsce gniazdowania bocianie, żeby one były bezpieczne, żeby miały gdzie wracać.
Czy łatwo jest raz zrobić takie gniazdo, a dwa przekonać bociana, że ono jest dla niego odpowiednie?
No my robimy tak, że w zasadzie przeprowadzamy bociany, czyli stawiamy słup nie tylko z platformą, ale też bierzemy te stare gniazdo, kładziemy je na tej nowej platformie, pokrywamy je białą farbą, tak żeby bocian widział, że ono jest tak jakby pobrudzone odchodami innych ptaków, żeby myślał, że to jest atrakcyjne, że tutaj siedziały inne ptaki, że trzeba tutaj usiąść. Dodatkowo, jeżeli to był dach albo komin, to ustawiamy taką drewnianą konstrukcję, która zapobiega nałożeniu tych patyków, budowaniu nowego gniazda na starym miejscu. Także z doświadczenia wiemy, że one zajmują te nasze gniazda. Po prostu przylatują, zaczynają krążyć. Niektóre próbują tam na dachu coś sobie wybudować, ale zazwyczaj siadają na tych naszych właśnie konstrukcjach i już od razu przystępują do... Zawsze bociany nadbudowują trochę gniazdo, więc trochę tych nowych patyków się pojawia. Siadają i wysiadają. Składają jaja.
Czyli obserwujecie potem, co się dzieje z tym gniazdem.
Prowadzimy monitoring w tej chwili wszystkich gniazd tutaj w tych Dolinach Rzecznych, o których mówiłam, a monitoring tych naszych gniazd, których postawimy 400, będziemy prowadzić przez kolejne kilka lat, już po zakończeniu projektu.
A jak znajdujecie te miejsca? Czy wy je wyszukujecie? Czy to ludzie zgłaszają wam taką potrzebę?
Jest taka baza gniazd bocianich, bo tak jak mówiłam, co 10 lat robi się takie wielkie liczenie bocianów i jest taka bardzo dobrze prowadzona baza, w której widzimy, czy gniazdo jest na kominie, także wiemy dokąd jechać, ale myśmy tutaj wszędzie byli już ponad 3 razy w każdej wsi, rozmawiamy z mieszkańcami, pytamy się, czy jest takie gniazdo zagrożone, które trzeba przenieść, czy komuś jest potrzebna pomoc i po prostu zbieramy cały czas te informacje.
To mamy w wierszu, że nie można popsuć gniazda bocianiego, bo to jest znak dobrej wróżby i wszystkim bociany służą. Jak panie właśnie tak jeżdżą od wsi do wsi i rozmawiają z ludźmi, gdzie są te bociany, czy dzisiaj też tak się traktuje bociany, czy tak się o nich mówi?
No właśnie to postrzeganie bociana w kulturze trochę się zmieniło od lat 50., 60. ubiegłego wieku. Wydawało się by, że to taki symbol szczęścia, że przynosi dzieci. I jak się jeździ tak po tych wsiach, rozmawia z ludźmi, to niektórzy właśnie tak mówią, że bocianiego gniazda nie można zdjąć, zniszczyć, bo to wręcz jakby zapowiedź śmierci w rodzinie, że on się będzie mścił, ten bocian. Natomiast przeważnie, no trudno to powiedzieć tak jednoznacznie, ale jeżeli ktoś już nie chce bociana i nie lubi go, tak ewidentnie, że mówi, żeby go zabrać po prostu z dachu, niech on będzie gdzieś indziej, to są zazwyczaj osoby przyjezdne, które przyjeżdżają z miasta i mają dom taki letniskowy, albo jacyś młodzi rolnicy, którym też bardzo przeszkadza, że jest w obejściu.
No tak, bo bocian jak już brudzi, to brudzi konkretnie, a to jego gniazdo, tu jedna z pań mi mówiła, że kiedy wichura zniszczyła gniazdo, to tych gałęzi była cała przyczepa, że to nie jest taka, no, garść gałęzi, tak?
Co roku mniej więcej 70 kilo nowego materiału przynosi para bocianów na swoje gniazdo, a my je ważymy za każdym razem, jak je zdejmujemy, tak z ciekawości, żeby nawet, to jest taki mały projekt badawczy, żeby określić, ile waży takie gniazdo. To bywały gniazda, które ważyły ponad tonę. Mamy takiego rekordzistę, który waży tonę 300 kg, ale 800 kg, 700 kg to jest norma. Także proszę sobie wyobrazić, ile to jest rzeczywiście materiału. No i nie są to tylko gałęzie, ale też bociany znoszą po prostu gnój, jakieś takie darń, słomę. No i to wszystko się zmienia wprost w takie klepisko, w taką glebę. Także to jest taki materiał, który nawet ciężko jest rozbić jakoś. No to ciężka praca, żeby takie gniazdo przenieść, rozłożyć.
Kiedy jest to gniazdo, to też z kolei tam, gdzie nikt nie ma nic przeciwko temu, to oczekuje się tego bociana na wiosnę, a one nie zawsze przylecą.
No tak, bo są też osoby, które bardzo boją się dotykać tego gniazda bocianiego, jak my proponujemy przeniesienie, bo się boją, że one nie przylecą. I nie jest to takie rzadkie, bo starsze osoby to często mówią, że dopóki ja tu jestem, to niech on tutaj będzie, na tym dachu, na tym słupie, a później jak już mnie nie będzie, to już róbcie co chcecie, ale ja chcę mieć swego bociana. No i dopiero jak się przeniesie jedno gniazdo we wsi na ten nowy słup i ludzie zobaczą, że on rzeczywiście lubi to nowe miejsce, to wtedy reszta jest chętna. No i jest ten zwyczaj pieczenia busłowych łap, czyli żeby przygotować taki prezent dla tego bociana, czyli to, co właśnie robimy tutaj na warsztatach, że z takiego drożdżowego ciasta formujemy bułki w formie łapy takiej bocianiej. I kiedyś, jak bociany gnieździły się na strzechach, łatwo było wleźć na taki dach, można było podrzucić taką bułkę do gniazda i to był taki prezent dla tego bociana, że dzieci wołały właśnie: busią, busią, chodź tu, tu twoja chatka, tu busłowa łapka. Coś takiego właśnie krzyczały, że tutaj zobacz, zobacz, mamy dla ciebie coś, prawda?
No ale to dzisiaj jest tak, że panie, tak upraszczając, z miasta przyjeżdżają na wieś i uczą mieszkańców tutaj zwyczajów, o których tu już dawno się nie pamięta tak naprawdę.
Jak jeździmy po tych warsztatach, to część osób pamięta to, że było coś takiego, ale nam jest bardzo miło, bo tak jak jesteśmy w takich ośrodkach kultury, to zawsze później już jest tak, o, to weźmiemy ten przepis i zrobimy dla dzieci na półkoloniach i później to jest kontynuowane, także jest to pieczone. Wiem, że w Narwi teraz co roku są pieczone te busłowe łapy i sami mieszkańcy się zbierają i sami to robią, tak dla przyjemności. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze te łapy do gniazda wkłada, ale w każdym razie są one robione.
A tutaj właśnie w okolicy miały pani już możliwość przenoszenia tych gniazd gdzieś, żebyśmy mogły jakąś taką podać lokalizację?
Na pewno były tutaj robione, z tym, że to nie jest mój teren. Dolina Bugu to nie jest mój teren, to koleżanka tym się zajmuje, ale w samym Drohiczynie bardzo blisko na pewno są te gniazda. Ja pamiętam, bo ja tutaj przyjeżdżałam odbierać, pomagałam to robić i na pewno są te gniazda blisko Drohiczyna. Myślę, że ponad 100 gniazd tutaj w dolinie zostało już zrobionych. W Dolinie Bugu.
A co takiego jest w tych bocianach, że panią one fascynują?
Znaczy ja jestem biologiem z wykształcenia i ogólnie lubię bardzo przyrodę. I dla mnie to jest tak jakby ten wypoczynek na łonie przyrody, obserwacja nie tylko ptaków, ale też same przebywanie w pobliżu takiej ziemi, po prostu te wszystkie zapachy, to jest dla mnie takie największe dobro i uważam, że o to trzeba dbać. I nie chciałabym mieszkać na takiej wybetonowanej pustyni, chociaż jestem osobą z miasta i lubię miasto i lubię rozrywki miejskie. Ale uważam, że to jest jakby jedna sprawa miasto i dobrze, żyjmy w mieście, ale trzeba zachować tą całą przyrodę, która jest wokół. Bocian jest trochę takim symbolem przyrody, ale jest to też taki gatunek, jak my to mówimy fachowo, gatunek parasolowy. To znaczy, że jeżeli chroni się bociana, to chroni się też przy okazji inne gatunki ptaków. Czyli tak jak mówiłam, on wymaga tych łąk, na których może zdobywać swoje pożywienie. Jest wiele innych gatunków ptaków, których nie widzimy, a które polują w ten sam sposób jak bociany. Jeżeli dbamy o bociana, to dbamy też o inne gatunki ptaków. Takie jak czajka na przykład, tak? Czy krzyk, rycyk, rzadko spotykane bardzo dubelty. Ale to jest jakby to wszystko się łączy.
A czy to, co wy robicie, bardzo kłóci się z tym, do czego dąży dzisiejsze rolnictwo? No bo jednak no jest taka tendencja, żeby to wszystko było takie równe, żeby te uprawy były jednorodne, jak największe.
Takie te intensywne rolnictwo to w zasadzie wyklucza obecność jakichś innych organizmów, bo te monokultury, czy kukurydza, czy rzepak, to jakby nie ma tam innych organizmów. To jest miejsce, gdzie występuje tylko jeden gatunek. Oczywiście to są potrzebne rzeczy, czy tak nie zrezygnujemy z tego. Jest tyle ludzi, że nie wiem, nie możemy zamienić się w skansen i wszystkiego przewozić z zagranicy. Ale jednocześnie myślę, że jako kraj stać nas na to, żeby część tej powierzchni przeznaczyć na ochronę tych naszych zasobów przyrodniczych i traktować to jako bogactwo. Mamy wyłączone jako obszary cenne właśnie te obszary Natura 2000, więc jak zostało to określone, myślę, że trzeba o to dbać, po prostu zachować to na przyszłość. No tutaj w Dolinie Bugu to naprawdę jest tylko ta wąska dolina, tak? To jest kilkaset metrów szerokości do kilku kilometrów. Dolina, gdzie są łąki i nie ma tutaj pól. Także uważam, że da się to pogodzić. Tylko trzeba o tym myśleć i jakby dać zgodę na to taką wewnętrzną, no bo jednak wiąże się to pewnie z jakąś rezygnacją z czegoś albo zgodą na przykład na to, żeby te produkty, które kupujemy w sklepie, były trochę droższe.
I żeby to wszystko się udawało, to trzeba właśnie, że w tych projektach, które wy realizujecie, oprócz takich działań konkretnych przenoszenia gniazd, musi być też ta promocja, czyli tak, to spotkanie z mieszkańcem i opowiedzenie o tym i uświadomienie, tak? Bo ja na przykład w tej rozmowie dowiedziałam się o tym, że można nie zobaczyć bociana. Dla mnie to jest naprawdę nie do pomyślenia.
Tak, dokładnie tak jest, dlatego to jest w ogóle wymóg, jak się realizuje projekty dofinansowane z funduszy unijnych, że musi być część promocyjna i wszyscy muszą wiedzieć o tym z jednej strony, że ten projekt jest w ogóle realizowany, o czym on jest i kto go finansuje. Myśmy tutaj właśnie przygotowali tą część, która polega na tych warsztatach, spotkaniach z mieszkańcami, na pieczeniu tych busłowych łap i to się bardzo spodobało tym osobom, które decydują o przyznawaniu tych funduszy, bo myśmy mieli wpisane jedne takie warsztaty roczne. Oni nam jakby wpisali, że powinno być więcej tych spotkań i my mamy 5 spotkań rocznie, czyli w ciągu realizacji projektu ponad 20 spotkań będzie.
Oprócz tych przeniesionych gniazd zostanie ten ślad gdzieś tam w tych młodych czy starszych umysłach, tych mieszkańcach, z którymi się spotkacie?
Myślę, że tak, bo nawet w Białymstoku już dzieci w szkołach pieką busłowe łapy, bo jak my je raz zrobimy, to już później jakoś to tak samo idzie i ludzie to organizują. Okazuje się, że to nie jest takie trudne.